Nie tak dawno czytałem pewien materiał, który zainspirował mnie do dzisiejszej usługi i też w pewnym stopniu na tym materiale moją dzisiejszą usługę oparłem. Rozpoczniemy od fragmentu Bożego Słowa z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i przeczytamy pierwszych 8 wierszy. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszych 8 wierszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w moich modlitwach, w nocy i we dnie. Wspominając Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie, a która najpierw mieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w Tobie mieszka. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie, przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga. Główna myśl w tym fragmencie i temat mojej usługi to roznieć, rozpal dar Boży, który jest w Tobie. Kilka faktów, kilka bardzo ważnych prawd, które towarzyszą temu poleceniu, które są w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, a dotyczą także Ciebie i mnie, dotyczą Bożych dzieci. Po pierwsze, Paweł, inspirowany przez Ducha Świętego, mówi do Tymoteusza, do Ciebie, do mnie, do nas, wiara, to chcę podkreślić teraz, która w Tobie i we mnie mieszka. Wiara, która w Tobie i we mnie mieszka. Amen. Amen. Dalej, to jest wiersz 6. Dar Boży, który jest w Tymoteuszu, jest w Tobie, jest we mnie. Amen. Amen. Dalej, dając ten dar, Bóg dał Tymoteuszowi, dał także Tobie i mnie Ducha Świętego, który jest duchem mocy, miłości i zdrowego umysłu. Czy naprawdę zgadzacie się z tym? Naprawdę wierzycie, że tak jest w waszym życiu? Amen. I w związku z tym, w bardzo ścisłym związku z tym, nie musisz się wstydzić, ponieważ ten duch i ta wiara, albo ta wiara i ten duch są w tobie i ten dar, nie musisz się wstydzić świadectwa o Panu i Ty i ja możemy znosić cierpienia dla Ewangelii przez moc Boga. Nie dlatego, że jesteśmy tacy mocni, że mamy mocną osobowość, że niczego się nie boimy, ale przez moc Boga działającą w tobie i we mnie, i przez ciebie, i przeze mnie. Z treści tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem, możemy wnioskować, że dar Boży to napełnienie, to chrzest Duchem Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym, któremu towarzyszy modlitwa innymi językami. W Zielone Święta, kiedy został wylany Duch Święty, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, Piotr mówił do Żydów między innymi w ten sposób: a otrzymacie dar Ducha Świętego. Roznieć dar Boży. Roznieć dar Boży. Dar Ducha Świętego. Za tym, że chodzi o napełnienie Duchem Świętym, przemawia także to, że nie czytamy w Nowym Testamencie, by dary Ducha Świętego były udzielane przez nałożenie rąk. Czytamy natomiast, że były nakładane ręce podczas modlitwy o uzdrowienie oraz podczas modlitwy o napełnienie Duchem Świętym. I wierzący, ochrzczeni Duchem Świętym, rozpoczynali modlić się w innych językach. Natomiast w 1 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, ten duch, którym wierzący zostali napełnieni, 12 rozdziale, 11 wiersz, udziela każdemu swoich darów, jak chce, z osobna jak chce. Dokładnie brzmi to tak. Najpierw są wymienione te 9 darów, których nie będę czytał, a to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna jak chce. I rozumiem z tego tekstu i z innych fragmentów, że Tymoteusz miał rozniecić ten Boży dar, o którym Paweł mówi, że jest w nim, że jest w nim, że Duch Święty jest w nim, a jednak mówi, masz rozniecić. Przez odnowienie, rozwinięcie, codzienne modlenie się innymi językami. Kto z was pamięta, zna pastora Daniela Matei z Rumunii? Proszę, podnieście rękę. No, jest trochę osób, ale już dużo z was go chyba nie zna, bo już dość dawno tu był u nas, a kiedyś był stosunkowo częściej, to były lata chyba końcówka 80., początek 90., ale nie wiem ile, z 15 lat temu chyba był u nas tu gdzieś, czas tak szybko leci. 11,5. O. Dawno, ale może nie tak bardzo. I o ile dobrze pamiętam, Marek przywiózł, z Markiem przyjechał, ponieważ Marek z Jolą gościli go u siebie w domu. No i przyszedł do biura, byli wcześniej. A jak to zazwyczaj, jeszcze to, więc tak do tego przywitałem się. Oczywiście tam troszeczkę porozmawialiśmy. I to tu na salę, to tamto, coś jeszcze dopilnować, wracałem. I kiedy tak właśnie krążyłem i wracałem do biura, to pastor Daniel cały czas modlił się w innych językach. Modlił się głośno. Siedział, chodził, ja wchodziłem, byłem na chwilę, wychodziłem i on się nic nie przejmował. On się nic nie krępował. Cały czas się modlił. A później był na nabożeństwie i głosił Boże Słowo. Kto odczuwał, że był namaszczonym mężem Bożym z tych, co go znacie? Możecie jeszcze raz podnieść rękę? Amen, amen. Amen. Myślę, że ta modlitwa, którą praktykował, myślę, że nie tylko w biurze, że bardzo, bardzo często, zresztą jak on nam opowiadał swoje świadectwa, tak to trzeba powiedzieć, to było zdumiewające, zdumiewające, niesamowite. Mówienie innymi językami albo modlitwa innymi językami jest modlitwą inspirowaną przez Ducha Świętego. O tych 120 w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że wypowiadali te słowa w innym języku tak, jak im Duch poddawał. W modlitwie językami mogą być ogłaszane wielkie Boże dzieła. Kiedy modlisz się innymi językami albo mówisz innymi językami, możesz ogłaszać wielkie Boże dzieła, do końca nie rozumiejąc, chyba że Pan da ci zrozumienie, interpretację. Dalej, Duch Święty, który jest w tobie, który jest we mnie, który jest w nas, wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, albo w jaki sposób się modlić, jak się modlić, wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Dalej Boże Słowo nam mówi, to jest w liście do Rzymian, że Duch wstawia się za świętymi zgodnie z myślą Boga. Możemy usłyszeć albo przeczytać wiele świadectw ludzi, którzy modlili się często innymi językami i wstawiali się za kimś, za jakąś sytuacją, często trudną, niebezpieczną, dramatyczną, a później słyszeli świadectwo, próbowali ustalić czas i okazało się, że było to właśnie w tym czasie, gdzie ktoś oddalony czasem o tysiące kilometrów modlił się o kogoś, kto był w niebezpiecznej sytuacji. Oczywiście to nie dotyczy tylko takich sytuacji, ale Duch wstawia się za świętymi przez ciebie i przeze mnie, między innymi, zgodnie z myślą Boga. I w tym wstawiennictwie używa ust wierzących, modlących się innym językiem. Kochani, nasze usta są bardzo ważne. Tak niedawno taka myśl się pojawiła we mnie. Czy kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że kiedy Bóg wszyscy najpierw była ciemność, był chaos, Duch Święty unosił się nad wodami, i Bóg rzekł słowo i stała się światłość. Bóg jest wszechmogący, a jednak wypowiedział słowo. Nie pomyślał, chociaż może pomyślał najpierw, ale to nie był koniec. Nie tylko pomyślał, ale wypowiedział. Kochani, nasze usta są ważne. Tak często, tak ciągle ich używamy. Oddajmy je Panu w używanie, Duchowi Świętemu w używanie. A będziemy zdumieni, co się dzieje z naszym życiem, przez nasze życie, z życiem innym, z sytuacjami, w których jesteśmy, z miejscami, w których się znajdujemy. Amen. Bo Duch Święty to jest Bóg Wszechmogący, który mieszka w tobie i we mnie. Jest to nie do pojęcia, ale tak jest. Tak mówi Boże Słowo. To tak jest, kochani. I czemu by tego nie robić? Czemu by z tego nie korzystać? Czemu by za tym Bożym Słowem nie pójść? Kto językami mówi, siebie buduje, siebie buduje. Apostoł Paweł mówi tutaj, wspominając twoje łzy. No nie wiemy, o co chodziło. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło, ale ja pozwolę sobie zinterpretować to w ten sposób, że w ogóle sądzę, że tak patrząc na życie, służbę, oczywiście to wszystko działo się przez Boże cudowne działanie, przez to, co Bóg uczynił i czynił w życiu Pawła, ale odnoszę wrażenie, że Paweł był taką mocną konstrukcją psychiczną. Był taką mocną osobowością. Natomiast Tymoteusz jawi się jako taki delikatny, taki wrażliwy, taki spokojniejszy. Apostoł Paweł par do przodu. Par do przodu. Nie było łatwo. Wiecie, czytamy o wspaniałych dziełach, a równocześnie było wiele problemów, było wiele opozycji. Już sam fakt, że Kościół, powstanie Kościoła to Żydzi. A później, czytamy o tych dziełach apostolskich, a później w miarę rozwoju przybywają poganie, a później jest więcej pogan niż Żydów. I widzimy, jakie to napięcia powodowało. I Paweł wysyła Tymoteusza, upoważnia go, widzi ten Boży potencjał w nim, aby tej Bożej mocy, mądrości rozwiązywał te różne problemy, między innymi w Efezie i w innych miejscach, tam w kościele w Efezie. A na to się nakładały prześladowania, różna opozycja. Paweł był więziony. Mówi tutaj, nie wstydź się mnie i świadectwa o Panu. Nie wstydź się też mnie. Tam różnie, bardzo różnie z Pawłem było. Po ludzku mówiąc, było bardzo źle. I nawet to tak mogło źle wyglądać. Taki mąż Boży, a tu tak nim poniewierają. A Paweł mówi do Tymoteusza, nie wstydź się, nie wstydź się. Więc być może, że Tymoteusz był przygnieciony, był zniechęcony, był, jak to mówimy, w takim dole i płakał po prostu w obecności Pawła, bo Paweł był takim jego duchowym ojcem, był jego przyjacielem, był mentorem. Mówi, ty poszedłeś za moją nauką, za moimi dążnościami, za moim życiem, za moim sposobem życia. I między innymi w związku z tym Paweł mówi, roznieć Boży dar, roznieć Boży dar, bo będziesz się budował. Bo ten Duch Święty, który jest w tobie, nie jest duchem bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego umysłu. Tak więc kiedy mówimy, kiedy modlimy się językami, budujemy się. Ale kochani, to nie możemy tylko zrobić raz. Czyli żeby zbudować coś, to trzeba budować. Żeby wybudować porządny mur albo na surowo jakiś dom, to trzeba układać cegły warstwa po warstwie. Trzeba się modlić warstwa po warstwie. Będziesz mocniejszy, będziesz silniejszy, będziesz lepiej rozumiał Boże Słowo, będziesz odważniejszy, będziesz lepiej rozróżniał duchową rzeczywistość. Budujesz siebie. Kto językami mówi, mówi nam Boże Słowo, apostoł Paweł, siebie buduje. Gdzieś półtora miesiąca wcześniej Jezus został ochrzczony przez Jana i napełniony Duchem Świętym. Rozległ się głos Ojca z nieba, tyś jest Syn mój, w którym mam upodobanie. I Duch Święty zaprowadził go na pustynię, tam był kuszony, tam był 40 dni, A potem zaczął głosić, obchodzić różne miejsca w Galilei i przyszedł do Nazaretu. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował według swego zwyczaju, wszedł w dzień sabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Drodzy bracia, drogie siostry, to dotyczy ciebie i mnie. To dotyczy ciebie i mnie. To czynił Jezus, był namaszczony, a my dzisiaj w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Poselstwo sprawujemy. I kochani, to namaszczenie przychodzi przez Ducha Świętego. Ja bym to nazwał inaczej. Boże namaszczenie to Boże uzdolnienie. Boże uzdolnienie, aby właśnie to mogło mieć miejsce. Ale nie wystarczy o tym wiedzieć. Nawet nie wystarczy nauczyć się tego na pamięć, ale obecność Ducha Świętego musi we mnie, w nas płonąć, roznieć Boży dar. Módl się innymi językami. Jezus, nawet Jezus, ja tak to widzę przynajmniej, aby w tym trwać, w tym namaszczeniu, codziennie trwał rano, wcześnie rano, w nocy, w modlitwie, w społeczności ze swoim Ojcem. Roznieść dar Boży. Z kolei w ostatnim rozdziale listu do Efezjan, to jest 6 rozdział, czytamy o zbroi Bożej. Ta zbroja Boża mówi o duchowym błogosławieństwie, duchowej rzeczywistości, która powinna mieć miejsce w naszym życiu. Dlatego Paweł mówi: załóżcie zbroję Bożą, bo mamy bój, mamy walkę. I kiedy wymienia te wszystkie elementy zbroi, które mają, są takim duchowym, są obrazem tej duchowej zbroi, która jest tu i tu. I mówi tutaj tak, to jest ostatni element tej zbroi, 6 rozdział, 17 wiersz listu do Efezjan. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W jaki sposób? We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością. Jeszcze raz. Jak? We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się czasami, w każdym czasie, w Duchu Świętym. Czuwając nad tym z całą wytrwałością, pilnując tego i z prośbą za wszystkich świętych. Wierzący w Koryncie do tego stopnia prorokowali podczas nabożeństw, że Paweł poświęca część swojego listu do nich, instruując ich, jak powinni to robić. Prorokowali, mówiąc innymi językami. Wiemy, tam jest to jako modlitwa, teraz nie chcę tego tematu wyjaśniać szczegółowo, ale też modlitwa innym językiem może być proroctwem. Wtedy powinna być tłumaczona, interpretowana. No i tam w Koryncie na nabożeństwach było to tak intensywne, było tak dużo tego, że Paweł musiał ich poinstruować, jak to mają robić. Więc możemy wnioskować, że wielu wierzących w tym zborze w Koryncie mówiło, modliło się innymi językami. A jednak Paweł pisze do nich tak: dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. Gdzie my tak przechodzimy, ja może też czasem, albo często, nie wiem. Tak, no fajnie, Paweł się modlił dużo, modlił się językami dużo. Paweł się modli i tutaj mówi: dziękuję Bogu. To ma jakieś znaczenie, że ja modlę się językami, czyli on się, Boże Słowo nam mówi, zawsze się módlcie. Myślę, że on także prawie zawsze modlił się innymi językami. I popatrzmy jeszcze przez moment na Pawła. On tutaj między innymi pisze o tych różnych trudnościach, które przeżywał. W ogóle całe jego życie jest takim wielkim przykładem, inspiracją. Bóg go użył, że duża część Nowego Testamentu, jego listy stanowią Boże Słowo. Ale mówi tutaj w drugim liście do Koryntian, tak, może ja to przeczytam. Są sługami Chrystusa, mówię jak głupi. Ja jeszcze bardziej, w pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razy bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami. 3 razy. Tu najpierw pięciokrotnie od Żydów dostał 40 razy bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami. Był z nas ktoś bity rózgą? Chyba jak kiedyś. Kiedyś to były trochę inne metody wychowawcze. U mnie w domu dudki były. Wiecie, co to są? Chyba raz dostałem tymi dudkami, ale wystarczyło, że na szafie gdzieś tam wisiały i już był porządek. A Paweł tutaj 5 razy, po jednym razie można by powiedzieć, no dziękuję bardzo, ja już następnego razu nie chcę, już nie pójdę w takie miejsce, już się nie narażę na taką sytuację. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Czytamy o jednej sytuacji, kiedy Paweł płynął do Rzymu. A tu się okazuje, że jeszcze były 2 jakieś sytuacje, gdzie rozbił się z nim okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Więc chyba dryfował gdzieś dzień i noc po morzu, zanim nie podaje żadnych szczegółów. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju. Często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie, i na gości, a poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. Może właśnie dlatego Paweł dziękował Bogu, że więcej mówił językami niż tam wszyscy wierzący w Koryncie, bo cały czas ten dar, który był w nim, obecność Ducha Świętego, była rozniecana. I nic i nikt, żadna zła siła, nie była w stanie go złamać, nie była w stanie go powstrzymać, nie była w stanie go zniechęcić, a wręcz odwrotnie. Jeżeli byli jacyś gorliwi słudzy dla Chrystusa, to on mówi, ja jeszcze bardziej. Ja jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś pracował z poświęceniem, on mówi w pracach więcej, w pracach więcej. Dziękuję Bogu, że ja mówię językami więcej niż wy wszyscy. A Juda pisze do wierzących tak, ale wy kochani, tam jest tylko jeden rozdział, 20 wiersz, ale wy kochani budujcie się w swej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym. Budujcie się w swej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym. Muszę powiedzieć, że kiedy tak zostałem zainspirowany, kiedy tak, myślę, że mogę tak powiedzieć, zostałem pouczony, zacząłem bardziej dbać o to, to jest od stosunkowo niedawna, aby częściej i więcej modlić się innymi językami. I chcę to robić więcej, chcę w tym wzrastać, chcę się w tym rozwijać, bo wierzę, że to będzie miało wpływ na moje życie, będzie miało wpływ na moją służbę, będzie miało wpływ na tych, którzy są wokół mnie. Więc Paweł pisze do Tymoteusza, roznieć, podejdę teraz do was bliżej. Chyba jeszcze nie schodziłem tu z tej sceny. Dzisiaj pierwszy raz. Boicie się? Paweł mówi, roznieć dar Boży. Gdzie jest w tym zdaniu podmiot? Na chwilę jesteśmy klasą piątą, może szóstą, szkoły podstawowej. Ja nauczyciel, wy uczniowie. Roznieść dar Boży. Gdzie jest podmiot? Jak? Dar Boży? Nie. Jeszcze? Kto mówi? O, ty, dokładnie. Czyli to jest zaimek osobowy ukryty. Czasem mówimy w ten sposób. Ty. Ale tak ładnie, stylistycznie to jest wtedy ten zaimek ukryty. I tutaj tak też jest w tym tekście. Muszę powiedzieć, że troszkę se powtórzyłem z polskiego. Wróciłem do dawnych czasów. Nawet pani nauczycielka mi się przypomniała ze szkoły podstawowej. A szkołę podstawową, tak przy okazji powiem, kończyłem nie byle gdzie. Bo na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Zanim on tam powstał, tam była szkoła podstawowa, było studium nauczycielskie. Myśmy byli ostatnią klasą, ósmą klasą, którą skończyliśmy. Szkoła przestała tam funkcjonować i rozpoczęła swoją działalność filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. To był rok 1970. Dobrze. Zaimek osobowy w drugiej osobie liczby pojedynczej. Ty rozpal dar Boży. Ty rozpal dar Boży, czyli, moi drodzy, kto? My? To nie jest dobra odpowiedź. Kto? Ja. Możecie się odwrócić do sąsiada i powiedzieć, ty rozpal dar Boży. To znaczy, moi drodzy, że nie rozpali tego daru we mnie inny wierzący, ani kaznodzieja, ani sądzę, że nawet Pan Bóg, bo On już jest w tobie i we mnie. Ale może powiesz tak, dzisiaj tego nie czuję. Dzisiaj nie jestem pobudzony. Dzisiaj tak przeżywam, taką mam sytuację, że wręcz jestem zniechęcony pastorze, gdybyś mógł czytać moje myśli, to ci powiem, że nawet ciężko mi się ciebie słucha. Jak więc mogę rozpalić dar Boży? Jak mogę zacząć się modlić innymi językami? Oczywiście mówię do wszystkich tych z was, którzy przeżyliście chrzest Duchem Świętym. I może tylko kiedyś, na samym początku modliliście się, może to było jedno zdanie, może nawet parę słów, a może od czasu do czasu, może rzadko, a może są i tacy, którzy modlicie się i to bardzo często. Jak mogę zacząć modlić się innymi językami, kiedy ostatni raz modliłem się miesiąc temu, rok temu, parę lat temu? Mogę to zrobić przez wiarę. Nie przez samopoczucie, nie przez pobudzenie, ale przez wiarę. Paweł motywuje Tymoteusza do rozniecenia Bożego daru, który, chcę to podkreślić, jest w nim, jest w tobie, jest we mnie. Motywuje go, aby uczynił to przez wiarę i w związku z tym, aby tak mocno go zmotywować, sięga do trzeciego pokolenia wstecz w jego życiu, przypominając wiarę jego babci Lois i wiarę jego mamy Euniki, i pisze do niego: jestem też pewien, że i w tobie mieszka. Jesteś zbawiony, Bożym dzieckiem, naśladujesz Jezusa, pragniesz mu się podobać. Jestem też pewien, drogi bracie, droga siostro, że i w tobie mieszka żywa wiara. Amen. Amen. Ktoś ujął to tak, mówiąc o darze chrztu w Duchu Świętym i modlitwie innymi językami. Wierzący nie potrzebuje fizycznego dowodu w duchowych sprawach. Wierzący powinien wierzyć, ponieważ Bóg tak mówi, a języki nie powinny być tego dowodem, języki powinny być wynikiem wiary. Bóg tak mówi, wierzę i pozwalam mu działać. Pozwalam Duchowi Świętemu mnie inspirować, pobudzać, wkładać swoje myśli w moje myśli, poruszać moje serce. Jestem spokojny, nie oceniam, czy to się dzieje dramatycznie, czy to się dzieje spokojnie, powoli, czy szybko, czy nagle. Nie porównuję się z kimś, kogo świadectwo czytałem i on przeżył to tak, bo Bóg dla każdego z nas ma swój jedyny sposób. Bo Duch Święty, którego dał nam Bóg, to duch mocy, miłości. I teraz, kiedy to połączymy z tym przeżyciem Tymoteusza, gdzie Paweł mówi, wspominam twoje łzy. I może był skrępowany pewnymi sytuacjami w życiu i służbie Pawła. I Paweł mówi, roznieć ten dar, bo Duch Święty, który w tobie mieszka, i kiedy to namaszczenie będzie mocne, to duch mocy, miłości i zdrowego umysłu albo powściągliwości samokontroli. Tak sobie pomyślałem, umarliśmy z Chrystusem, ten stary człowiek umarł, ale jak to się praktycznie realizuje? Macie pokusy? Ja mam różne myśli, pożądliwe czasem. Mam. Ale kiedy rozniecasz ten Boży dar, on jest duchem mocy, miłości, powściągliwości i samokontroli. Będziesz mógł dać odpór, będziesz mocniejszy, będziesz wolniejszy w tym, aby nie zrobić tego, co złe, i aby zrobić to, co właściwe. Będzie powściągliwość, ale będzie też samokontrola, aby być zdyscyplinowanym. Na tym polega wolność w Duchu Świętym, kochani. Nie, że przychodzi przykazanie i mówi ci, musisz. W wielu miejscach polegniesz, bo to jest zakon, ale od tego nas wyzwolił Jezus Chrystus i dał nam Ducha Świętego, że zmieniły się nasze chcenia i pragnienia i zgodnie z tym, jak On nas inspiruje i pobudza, jest powściągliwość w stosunku do rzeczy złych, jest samokontrola w stosunku do rzeczy właściwych, jest dyscyplina, o której mówi Salomon, pierwszy, drugi rozdział. Wszystko to jest w Panu i to jest cudowne. I na tym polega wolność, nie na chaosie w Duchu Świętym. Tam, gdzie Duch Święty, tam wolność. Na tym polega wolność. Roznieść dar Boży. Kochani, jesteśmy gotowi, aby ten dar Boży rozniecać, aby się modlić innymi językami, aby jeżeli gdzieś to przygasło, gdzieś to zostało, aby na nowo to odświeżyć, odnowić. Co powiecie? Amen, amen. Kiedy jest na to najlepszy czas? Amen. Proszę, powstańcie. Czyli teraz będziemy się modlić innymi językami. Amen. 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 Kochani, wiecie, rozum tego nie przyswaja. Więc mamy takie poczucie, że kiedy modlimy się, że brzmimy jakoś tak dziwnie dla sąsiada. Być może niektórzy z was się tym nie będą przejmować. A być może niektórzy z was będą tym mocno skrępowani. Może nawet do tego stopnia, że będzie wam trudno rozpocząć. Może by było dobrze tu podejść do przodu i czulibyście się, przynajmniej niektórzy z was, jeżeli byście chcieli. I tutaj byśmy się modlili, oczywiście też z wszystkimi, którzy są na sali. Jeżeli ktoś z was by chciał, zapraszam, podejdźcie. Chwilkę spędzimy. Halleluja, 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 amen, amen. Chwała Panu. Chwała Panu, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zachęcony waszą modlitwą. Bardzo zbudowany. Jest fantastyczne. I myślę, że, nie wiem, może nawet powinniśmy dłużej, że moglibyśmy dłużej, ale kontynuujmy. Niech to będzie w naszych sercach, kiedy jesteśmy w domu, ale też i w zborze, czy w poniedziałek w modlitwie, czy tam. Może jeszcze parę słów, czas tak szybko ucieka, za chwilę będziemy przystępować do wieczerzy. Tam w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, kiedy Paweł instruuje wierzących w Koryncie, jak mają się posługiwać językami, darami Ducha Świętego, on tam zaleca, by publicznie nie modlili się innymi językami, ale ja to rozumiem tak, że nie chodzi o taką wspólną modlitwę, kiedy się modlimy i ktoś modli się zrozumiałym językiem, ktoś modli się innym językiem, nieznanym językiem ani dla siebie, ani dla innych. Ja widzę, że tam był taki problem, że wielu z nich głośno mówiło słowa innym językiem jako proroctwo i było wiele takich osób. Nie było to tłumaczone i powstawał chaos, a zbór nie był zbudowany. Osobiście uważam, że nie dotyczy to takiej wspólnej modlitwy, kiedy razem się modlimy głośno, czy jest taki piękny szum modlitwy uwielbienia Pana, modlitwy innymi językami. I oczywiście zachęcam, abyśmy to czynili tak teraz, podczas czasu uwielbienia, ale pamiętajmy o tym w naszym osobistym czasie, w naszych osobistych modlitwach, ale w każdym czasie. Jedziemy samochodem, gdzieś jesteśmy, troszeczkę może z dystansem w stosunku do innych osób, bo oczywiście nie chodzi, żebyśmy na kimś jakieś wrażenie robili czy na jakichś dziwaków wychodzili dla ludzi, którzy tego nie rozumieją, nie znają tych spraw duchowych, ale starajmy się, bo wierzę, że będzie to błogosławieństwem, wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że fundamentem jest wiara, kochani. Wiara. Nie zawsze będziemy pobudzeni. Nie zawsze będziemy czuć, aby się modlić innymi językami. Ale możemy to zawsze czynić. Bo Duch Święty, tak tutaj czytamy, wróćcie do tego tekstu w domu, który jest w tobie, roznieść ten dar, który jest w tobie. Duch Święty jest w tobie, a jednak jest ważne, aby dbać o tą społeczność. Amen. Amen.